Dzień dobry Państwu, konwersatorium. Paweł Milczarek, witam moich gości. Jest dzisiaj z nami pan Juliusz Gałkowski.
Dzień dobry.
I pan Michał Bardzikowski.
Kłaniam się Państwu.
I w tym to szlachetnym gronie mam zamiar rozmawiać o burżuazji, tak powiedzmy. O, zdradziłem od razu wszystkie karty, bo chciałem trochę inaczej zacząć w ten sposób, że oto są takie trzy słowa, które jak będę wykładał jedno po drugim przed nami, to niby mówią o tym samym, albo w każdym razie o rzeczach bardzo podobnych, ale budzą bardzo już różne na skali jakieś wrażenia, uczucia, reakcje. Pierwsze słowo, bardzo opisowe, delikatne, słowo mieszczaństwo. To jest takie słowo, które opisuje pewien stan życia, uporządkowanie, ale także po prostu no, opisuje pewną grupę ludzi, którzy nie są ani ludem wiejskim, ani nie są szlachtą, tak? No, ale są mieszczaństwem. Dobrze, to łagodne słowo. Potem jest słowo burżuazja. Ono ma w sobie i wdzięk, bo jest pewien, że pozwolę sobie na przytoczenie, dyskretny urok tej burżuazji.
Ale i grozę.
Ale z drugiej strony budzą pewne także zazdrość, niezadowolenie, czasami jakieś poczucie, że ma się do czynienia z kimś stabilnie ustawionym, co zwłaszcza dla osób, które nie są ani ustawione, ani niestabilnie, to będzie budziło pewną zazdrość albo niepokój. No, ale jest jeszcze jedno, trzecie słowo, już po prostu straszne. Słowo burżujstwo. To jest słowo, które z jednej strony przypomina, no tak, ono jest straszne, bo ono było używane strasznie, jest słowem, które było no jakby gdzieś też wyrokiem śmierci czasami, tak? Jak ktoś jest burżujem, to w pewnym momencie było to wyrokiem śmierci, ale jest także słowem strasznym, bo już pozbawiono tego kontekstu, takich wyroków śmierci, po prostu jest słowem mówiącym o czymś złym, tak? Burżujstwo to już nie jest uporządkowane mieszczaństwo, tylko to jest trochę taki sposób życia, w którym wyczuwamy jakieś możliwości, środki szerokie, coś w rodzaju bogactwa, luksusu życia i równocześnie można powiedzieć użytkowanie tego wyłącznie dla własnej rozkoszy, dla własnego zadowolenia, dla pokazania się, coś w tym rodzaju. No, przepraszam, zbieram różne konteksty, ale zbieram je dlatego, żebyśmy zobaczyli szerokie przestrzenie, w których tutaj się możemy odnaleźć. Juliuszu, a ty byłeś teraz na wystawie niedawno, której ja jeszcze nie byłem, na wystawie Biedermajerowskiej w Warszawskim Muzeum Narodowym i tak czasami tam, wiecie, tam czytałem, że jak się idzie na tę wystawę, to, to między innymi mamy się tam spotkać właśnie z tym życiem mieszczańskim, burżujskim, to spotkałeś się tam?
Tak? Spotkałem się tam. Jak się wchodzi, to jest taki piękny talerzyk z króliczkiem, białym króliczkiem i ten biały króliczek je jakieś tam pyszne rzeczy, więc tak ten talerzyk. I w gruncie rzeczy jestem jakaś taka alegoria mieszczaństwa, prawda? Ładne, sympatyczne, miłe, dekoracyjne, ale żadna tam wartość, prawda, to nie z jednej strony nie Michał Anioł, z drugiej strony nie Picasso, ot taki sobie talerzyk z króliczkiem. I szczerze mówiąc, potem jak idziemy tą wystawą, to co nas najbardziej uderza? No, ładne suknie, aczkolwiek użytkowe. Piękne meble, ale też fornirowane, nie z drewna, drewno to sosnowe, a fornirem pokryte, żeby ładnie naśladować inne słoje pięknych, prawda, już nie hebanów, nie. No i dekoracje, prawda? Mamy zabawki, mamy portrety, no tak jak teraz zdjęcia wszędzie wiszą od, prawda, ścian facebookowych po ściany mieszkań, tak tam wszędzie portreciki. Biedermajer to też jest czas, kiedy odkryto dzieci, no więc na przykład zabawki, no też w gruncie rzeczy bardzo, bardzo fajne. I jest jednak bardzo ciekawa konstatacja z tej wystawy. Otóż w Polsce Biedermajer gdzie się rozpowszechnił? Po dworkach. My w Polsce nie mieliśmy takiego mieszczaństwa, jakie było niemieckie, prawda? Budenbrokowie. O, każdy wie, kto to są Budenbrokowie. W Polsce nie było Budenbroków, prawda? Nie było tych Kowalskich, tylko byli szlachta, była jakaś tam najpierw Szaraczkowa, a potem byli ziemianie, którzy mieli swoje dworki i jakoś sobie tam żyli. I tam się rozprzestrzenił Biedermajer. I to teraz ciekawa rzecz. Czy właściwie kiedy ten Biedermajer się zakończył? Są tacy, co twierdzą, że dopiero Ikea wyparła z Polski, tak? Nawet nie meblościanka, Ale dopiero IKEA wyparła Biedermeier z naszych umysłów i z naszych mieszkań. Fajne by to było. I powiem tak, rzeczywiście, jak ja czasem odbywam w takich wizyty, w takich mieszkaniach postdworkowych, prawda, różne tam mieszkania są jeszcze tam po 45 roku przywiezione, to rzeczywiście to jest Biedermeier, ale taki nasz, polski, szlachecki, lepszy Biedermeier.
Znaczy, wydaje mi się, że wyparł jednak modernizm przede wszystkim, który też był nastawiony na pewną wygodę. Jeśli mówimy o wzornictwie i o meblach, tak, o tym, co nazywamy wzornictwem użytkowym, też był nastawiony na pewną wygodę, ale równocześnie był nastawiony na pewien minimalizm, takie bardzo...
Błysk nowoczesności.
Błysk, tak, linia. Połysk, kształty opływowe, ale równocześnie na wyraźnej kontrze do tego, co było wcześniej. Ja myślę, że tu można w ogóle powiedzieć, że wraz z Biedermeierem zaczyna się ten dom, tak, który my, dom czy mieszkanie, które my znamy i pewne sposoby jego urządzenia, które traktujemy jako naturalne. To wtedy właśnie odchodzi się od amfiliadowego układu pokoi. To znaczy zaczyna się urządzać mieszkania czy domy w ten sposób, że to jest jedna klatka schodowa, czy przedpokój, czy sień, z której dopiero wchodzi się do poszczególnych pomieszczeń, które dzięki temu zyskują na intymności, prawda? Bo przestają być pomieszczeniami przechodnimi. Krzesła przestają być ustawione pod ścianą. Meble przestają pełnić przede wszystkim funkcję dekoracyjną, a zaczynają pełnić funkcję użytkową. Kiedy chodzimy po pałacach, tak, po jakimkolwiek ludzkim domostwie sprzed epoki Biedermajerowskiej, to te meble, krzesła ustawione pod ścianą w salonie nas dziwią, prawda? Jak można było z tego korzystać? No, korzystano w ten sposób, że jak była potrzeba, to ustawiano je w półokrąg w czasie jakiegoś zebrania towarzyskiego, po czym z powrotem odstawiano pod ścianę. I mieszkaniec europejskiego domostwa XVIII wieku, gdyby zobaczył fotel stojący na środku pokoju, w salonie, prawda, prawdopodobnie zareagowałby mniej więcej tak, jak my byśmy zareagowali, widząc lodówkę nie przysuniętą do ściany, tylko stojącą na środku pomieszczenia. Tak? To się oczywiście wiąże w ogóle z przesunięciem, tak, pomiędzy życiem prywatnym, sferą życia prywatnego, a sferą życia publicznego. Dom przestaje być, zwłaszcza ten bogaty dom, przestaje być sceną, na której toczy się życie pana domu, czy życie rodziny, tak? I które to życie może być obserwowane przez wszystkich, tak jak na dworze Ludwika XIV, prawda? Gdzie król od wstania aż do położenia się spać mógł być obserwowany przez wszystkich, którzy tylko tego zapragną. No, dom staje się twierdzą, prawda? Dom staje się twierdzą, do której dopuszczenie kogoś jest wyrazem, jest zaszczytem, uczestnictwa w czymś prywatnym. Czym, tak, tak, w pewnej intymności.
Tak, tak. Natomiast ja muszę powiedzieć, na przykład jak kończyłem oglądać to ostatnia chyba w ogóle gablota tego Biedermeieru, to są przepiękne szkła. To też trzeba powiedzieć, że te szkła, fantastyczna rzeczywiście nowa technologia, ale mi się natychmiast kojarzyły z legendarnymi meblościankami, których stały kryształy. Te słynne kryształy perelowskie, prawda? Tak, tak. I tu nie ma, tak? Znaczy rzeczywiście myśmy coś odziedziczyli. Powiedziałbym tak, nasz modernizm perelowski był modernizmem siermiężności i masę osób, kiedy już się dorabiało, prawda, to zaczynało z powrotem szukać tych Ludwików, prawda, czy innych pięknych mebli, które w gruncie rzeczy niczym innym nie były, tylko właśnie biedermajerowskimi.
Tak, które z samym Ludwikiem często nie miały nic, którymkolwiek z Ludwików nie miały nic wspólnego. Natomiast był proces jeszcze inny, choć związany z tym, o którym tutaj Juliusz mówi. To znaczy ta olbrzymia rewolucja, jaka w Polsce po wojnie zaszła na wsi, związana z elektryfikacją, w ogóle z przemianą, że oto nagle wieś z XVII wieku, jeśli chodzi o pewne nie o stosunki społeczne, tylko bo to się zmieniło trochę wcześniej, ale o kulturę materialną, tak, właśnie ze względu na elektryfikację i mechanizacje, różne tutaj udogodnienia docierają. Oto można sobie postawić dom z pustaków, prawda, zamiast dotychczasowej chaty krytej trzechą. No i co w tym domu ustawić? No te same robione ręcznie meble, które były wcześniej, no jak pięść do nosa pasuje. No to się kupowało, prawda, zwłaszcza w latach 70., te lakierowane na wysoki, które my dzisiaj już też patrzymy z pewnym sentymentem, prawda, ale na które jak ktoś patrzył w latach latach 90. na przykład, no i wspominał sobie ten cały proces, to patrzył na to jednak to jako pewną inwazję barbarzyństwa.
Nie widział jednak tego wdzięku. Słyszą państwo, że zasygnalizowałem, będziemy mówili o burżujach, ale na razie weszliśmy do wnętrza, w których mieszczanie, a czasami burżuje, przebywali i tak zaczyna się nasza rozmowa. Za chwilę zrobimy sobie chwilę przerwy, ażeby po tym rozejrzeniu się po wnętrzach, w których się żyje, spróbować powoli przechodzić do wnętrz, z których to wszystko wynika, czyli do wnętrza życia
ale
społecznego.
Ale powoli, bo powoli, to długo powoli, można opowiadać tak, oczywiście, różne oczywiście. Anegdoty.
Wracamy do naszej rozmowy, którą zaczęli panowie pasjonująco poprzez zarysowywanie ruchu mebli w pomieszczeniach mieszczan, burżujów, a tak naprawdę, jak sobie tutaj odkryliśmy, to dawnych szlachciców polskich, albo inteligencji, która jest mieszanką bardzo wielu różnych
wątków. Ale i pałaców arystokracji, prawda? To jest proces, który ogarnia, powiedzieć, wszystkie.
Juliuszu, ty zacząłeś od tego zajączka i tego talerzyka. To wszystko jest takie i użyteczne, i słodkie, i w ogóle jakieś takie, no wydawałoby się, że takie ciepłe jest, prawda? Nie jest chłodne. Mieszczaństwo trochę kojarzy się z takim chłodem, wyrachowaniem, ale styl życia ten raczej jest taki ciepły, prawda?
To jest, no zdecydowanie, bo to jest rodzina. Tutaj Michał ma absolutnie rację. Mieszczaństwo to jest rodzina. Z tym, że trzeba powiedzieć sobie też jeszcze jedną rzecz, że mieszczaństwo europejskie w naszym odbiorze kulturowym jest jednak z tym chłodem o tyle związane, że bardzo często kojarzy się z tym, co ja bym określił mianem kultury protestanckiej. Prawda? No już nawet od Webera bym tak pociągnął. Ach, ci ciężko pracujący, oszczędni, prawda, purytańscy mieszkanie, a przeciwko nich co, no ta szlachta, która nic tylko zastaw się, no bzdura kompletna, bo mieszczanie często byli bardzo bogaci. Zresztą, co kraj to obyczaj. No, w Polsce mieszczanie rzeczywiście mieli troszkę inne życie niż w Niemczech czy we Francji.
Było ich znacznie mniej.
Było ich mniej, ale też nikt ich nie lubił. No, przepraszam. Nie wiem, czy wiecie, że przecież był taki czas w Polsce, że dom mieszczański nie mógł być szerszy niż na 3 okna. Prawda?
No, w Polsce to jeszcze do tego dochodziło kwestia różnic narodowościowych. Znaczy, to mieszczaństwo
niemieckie,
było niemieckie. Tak, najczęściej. Albo, nie daj Boże, żydowskie. Powiedzmy to sobie głośno i wyraźnie. No. Tak.
Ale też potem, jak się zaczęło robić polskie mieszczaństwo w XIX wieku, no to mieliśmy w gruncie rzeczy 3 nacje, prawda? Niemiecka, żydowska i polska.
W miastach. Tak.
Mi opowiadali w moim rodzinnym Lublinie, że tak do lat 30. to najchętniej się osiedlano gdzie? Na Starym Mieście. Ale w pewnym momencie tam zaczęli się osiedlać Żydzi i rzeczywiście wyprowadziła się ta lubelska śmietanka, prawda? Notabene nazwisko, na przykład Di Chateau. Wyprowadziła się gdzie indziej i to jest też bardzo ciekawe, że jednak te ruchy narodowościowe absolutnie przekraczały ten klasowy, by się chciało powiedzieć, społeczny wymiar. Chyba były ważniejsze jednak mimo wszystko.
No, to w ogóle cecha XIX wieku, także nagle się okazuje, że ta wszechstanowość i wszechpolskość jest jednak potężną siłą, która jest w stanie wznosić, ale i obalać trony, prawda? Ja bym jeszcze dodał tutaj, jak mówimy o tym, że w ogóle no, rodzina staje się tą wartością samą w sobie, tak? Kult rodziny. Oczywiście my często, czytając świadectwa epoki, możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ponieważ no, jakby pewien rygor, w jakim dzieci były trzymane w takich rodzinach, powiedzmy, dzisiaj nam się nie kojarzy z ciepłem czy z tym, ale przez sam fakt, że w ogóle pojawił się temat wychowania dzieci, tak? Że rodzice, ojciec interesował się codziennym wychowaniem dziecka, że organizował mu czas, prawda? Jak czytamy świadectwa życia królowej Wiktorii, księcia Alberta, i książę Albert buduje dla swoich dzieci tam w prywatnej posiadłości w Osborne taką mini wioskę, w której każde dziecko ma mini chatkę, przy której uprawia swój ogródek. Dziewczynki, bo to oczywiście jest czas sprzed okresu równouprawnienia, mają swoją kuchnię, w której uczą się, jak upiec ciasto, jak ugotować pudding, prawda, i tak dalej, co zdaniem księcia Alberta ma niesamowite znaczenie wychowawcze, znaczy, żeby w ogóle dzieci z takiej sfery wiedziały, jakby to powiedzieć, znały tę fizykę życia, tak, życia.
Życia. Ale to jest burżujskie, tak, twoim zdaniem?
Znaczy jest
to burżuazyjne, mieszczańskie? No, dajesz przykład.
W jakimś sensie, tak. Oczywiście, że tak. No ten ideał wiktoriański, rodziny królowej Wiktorii, który emanował w jakimś jakimś sensie na całą zachodnią Europę, to jest ideał, to jest ideał mieszczański. Gdyby popatrzeć, jak wyglądało życie rodzinne w pokoleniu jej rodziców, czy w pokoleniu jej dziadków w tej sferze, prawda, no to jest to coś
przełom.
Tak, to jest przełom. To jest przyjęcie zupełnie innego systemu wartości. W związku z tym ten ojciec, który czasami tam tą laską czy rózgą przyłoży, dzisiaj się nie mieści już w żaden sposób w akceptowalnym prawnie i społecznie ideale ojcostwa, ale przez sam fakt, że on się codziennie wychowaniem tych dzieci interesował, tak, to zmienia zupełnie podejście do... I z tym się zmienia też właśnie to, o czym mówiliśmy, układ domu, przestrzeń domu, funkcja domu. Jeszcze tylko, bo tu widzę, że kolega Juliusz też
macha ręką,
chce dopowiedzieć. Ja się nie powstrzymam przed opowiedzeniem jednej anegdoty. Jak się zwiedza Wersal, to tam się gościom pokazuje sypialnię króla i sypialnię królowej, wspaniale urządzoną. Otóż oni tak naprawdę na co dzień w tym nie spali, bo było to niewygodne, niepraktyczne. To były czysto ceremonialne pomieszczenia, w których odbywała się poranna
uroczysta królewska.
Najpierw budzenia, później król spał u siebie w małej, przytulnie urządzonej sypialni, po czym przed świtem musiał się obudzić, przez te zimne korytarze przejść do oficjalnej sypialni, położyć się znowu do oficjalnego łoża, po to, żeby można było nad ranem rozpocząć ceremonię.
Dotykam rytuału, tak. Ale rozumiem, że życie mieszczańskie właśnie już unika tego
rytuału. Jak głęboko ten publiczny rytuał kiedyś wchodził w życie domu, do tego stopnia, że normalne funkcje domu, zwłaszcza na tym najwyższym, królewskim, arystokratycznym poziomie, były gdzieś tam wstydliwie ukrywane, bo to jest normalna psychologiczna potrzeba, żeby mieć jednak jakieś miejsce tylko dla siebie, po czym no właśnie było to teatrum. Tutaj dom przestaje być w XIX wieku sceną. Tak?
To prawda, ale te nasze rozważania skierowały mnie do takiej myśli, że zwróćcie uwagę, że mieszczaństwo jest zawsze czemuś przeciwstawiane. Michał na przykład przeciwstawia ten dwór, prawda, mieszczaństwo. Ale zwróćcie uwagę, że w gruncie rzeczy, kiedy zastanawiamy się, czym to mieszczaństwo jest, to jest to pewien stan nienaturalny. Bo kim są przeciw... Kogo przeciwstawiamy mieszczanom? No, wieś, prawda? Wieś to jest ta natura. Prawda? Mamy jakiś stan rycerski, szlachecki, no i ci mieszczanie, prawda? Teraz też są jakieś tam mieszczuchy, prawda? I dopiero XIX, XX wiek nadaje miastu w ogóle jakikolwiek naturalną formę. Ale to jednak jest zawsze czymś, bo też zwróć uwagę, mamy, kogo przedstawiamy burżujom? Bohemę. Prawda? Zawsze. Mieszczaństwo jest zawsze w kontradykcji do czegoś. To jest szalenie ciekawe, bo to oznacza, że my jednak dla naszego codziennego życia, bo większość ludzi na świecie w tej chwili mieszka w miastach. My musimy znaleźć jakieś uzasadnienie, czyli chyba jest coś takiego, powiem brutalnie, że my mieszczuchy, my mieszczanie nie żyjemy w naturalnym stanie życia i my to wiemy.
Tak, aczkolwiek z drugiej strony mamy procesy suburbizacji, które jakby to powiedzieć, polegają na tym, że z jednej strony chce się w tym mieście żyć, bo tu jest praca, bo tu jest ten, a z drugiej strony ten ideał tego dworku otoczonego ogrodem gdzieś tam istnieje, w związku z tym ja też go nie, bo Juliusz się krzywi, też absolutnie go nie podzielam, ale fakt jest faktem, że podziela go wielu.
Prawda? A ja go bardzo podzielam, ale z mieszczańskich powodów, bo bardzo lubię mieć funkcjonalny dom z ogródkiem, w którym bez trudu każdy znajdzie sobie jakieś zajęcie i tak dalej. Czyli bardzo mam mieszczańskie, jakbyśmy sobie powiedzieli, podejście do tej... Nie, jakby nie wybieram tego rozwiązania dlatego, że musi ono opisać mój stan życia i jakoś mnie umieścić w społeczeństwie, tylko wybieram go raczej dlatego, że jest to wygodne dla uporządkowania życia rodzinnego.
To prawda, ale aczkolwiek ty tak sobie zorganizowałeś życie, że nie dojeżdżasz codziennie na 8 to byłoby 40 kilometrów i nie odwozić z kolei dzieci następne 20 kilometrów do placówek, prawda, przyjeżdżasz do tego swego wymarzonego dworku, wokół którego, jakby to powiedzieć, nie ma żadnych instytucji. Tak. Tylko ty jakby tam się zakorzeniłeś, tam...
Wszystko
tam
do siebie sprowadziłem.
Tak jest. To nie jest suburbizacja, to jest inny.
Ale na wsi nie pracujesz, nie kosisz, prawda, nie doisz, albo nie wciskasz guzików, żeby maszyny za ciebie
robiły. No właśnie, jak zadeklarowałem, mam bardzo miejski sposób życia. Znaczy, ale to
ogródek to tam miejski,
Miejski, bo jak pojedziesz do Londynu i przejdziesz się po mieście, to będziesz miał domy, które muszą mieć swoje, choćby skraweczek ogródka, bo bez tego się nie da żyć.
Znaczy, ten skraweczek ziemi to był w XIX-wiecznym Londynie przede wszystkim tych bardziej ubogich domach, bo tam po prostu uprawiano warzywa.
Tak, ale to geneza genezą, prawda? Ale prawda jest również taka, że to należy do stylu życia.
Czytamy Mary Poppins, prawda, która, no właśnie, to jest życie bogatego mieszczaństwa, mieszczaństwa londyńskiego, to tam dzieci jednak chodzą do Hyde Parku, prawda, żeby puszczać latawce.
No, żyją w mieście, w którym skwery zielone są traktowane jako dobro, którego publiczne. Nikt nie naruszy w żaden sposób, prawda, to w każdym przyzwoitym mieście, no niektóre są kochane, ale nie do końca przyzwoite, ale te, które są w każdym przyzwoitym mieście, skwery znajdują się od jednego przejścia do drugiego, nie zdążysz wygłosić wielu przemówień.
Aczkolwiek to jest, jakby to powiedzieć, pewna wizja miasta, gdzie właśnie wtedy się pojawiają, kiedy można było rozwalić mury obronne, bo one przestały już pełnić swoją funkcję i nagle odkryto, że krakowskie planty, ale przecież to jest rozwiązanie w wielu miastach stosowane, na miejscu fortyfikacji sadzi się drzewa, prawda?
No cóż, zgodnie z waszym tutaj życzeniem snujemy dalej rozważania o przestrzeniach, formach. Jestem bardzo tutaj koncyliacyjnie w tej naszej rozmowie uznastawiony. Wracamy do rozmowy o mieszczaństwie i jego sposobie życia. Na początku naszej rozmowy pojawił się wątek, który wydaje mi się jakoś bardzo, bardzo ciekawy, mianowicie to, że mówi się często i także tutaj w konwersatorium, kiedyś mieliśmy okazję, gdy była rozmowa o szlachcie, szlachetności, szlachetczyźnie, to oczywiście powtarzaliśmy to sformułowanie, że polskość jest dla wszystkich jakoś bardzo szlachecka, tak? To znaczy, że właściwie wszystkie stany, kto chce w Polsce i przeżywać Polskę, i deklamować o Polsce, i w ogóle zanurzać się w polskości, to tak czy siak sięga do tych różnych szlacheckich wzorów. Ale tu, w naszej rozmowie, pojawiła się uwaga, że sama szlachta z kolei w pewnym momencie, troszkę być może zmęczona swoją rolą, przygnieciona warunkami życia, zmieniającym się światem, przyjęła kostium innego stanu. Szlachta polska, wtedy, gdy stawała się kośćcem dla inteligencji, tak, nie jedynym składnikiem, ale tym pierwszym podstawowym, to przyjęła tę wygodę i urodę życia, o której tu sobie spokojnie rozmawiamy od kilkunastu minut. To jest tak, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak styl życia arystokratyczno-szlachecki przeciwstawiony temu mieszczańskiemu. Można powiedzieć, że ten arystokratyczno-szlachecki, jeśli jeszcze gdzieś jest kultywowany, jest tylko wzmocnioną wersją Biedermajera. Tak?
No tak, no, proszę na przykład spojrzeć na Kraków, prawda, który jest to ostoją konserwatyzmu, prawda? No to też ci rozmaici potomkowie dobrych rodów, naprawdę dobrych, no jakie ich życie prowadzą? No mieszczańskie, no są mieszczuchy pełną gębą. Warto dodać jeszcze do tego, że mieszczaństwo polskie, które no, w gruncie rzeczy rzeczywiście, tu Michał podkreślał kilkakrotnie, było obce, prawda? To było ciało obce, ale ono w pewnym momencie stało się jakby kluczowym takim kośćcem naszego narodu. I nie ma co tutaj dyskutować. Tak było. To jest oczywiście, o czym mówimy? No, inteligencji. No, możemy powiedzieć, że są jakieś szlacheckie korzenie. Większość tej inteligencji, przestańmy udawać, jakie by nie miało ciągoty, to w gruncie rzeczy urodziło się jako dzieci chłopów, prawda, ewentualnie rzemieślników. Awansowali. Zostawali wielkimi, wybitnymi ludźmi. Tu można wiele nazwisk rzucać. I to jest bardzo ciekawe, że myśmy wytworzyli pewien, no, piękną tradycję ludzi stanu średniego, nie średni, prawda?
Nie klasy średniej.
Klasy średniej, ale stanu średniego, czyli takich ludzi, którzy są pomiędzy właśnie, no właśnie, nie wiem, chłopstwem, a szlachetczyzną, ale są bardzo swoi. I to jest piękne. Ja uważam, że ta zaleta właśnie mieszczaństwa jako ostoi polskości jest niesłychanie ciekawa.
No i chyba mamy jednak też taką, to o czym mówisz, tę tradycję pewnego, może nie tyle rozmycia granic między Stanami, bo to może nie aż tak, ale jakiejś większej swobody w przejściu między nimi. To nie tak jak w niektórych społeczeństwach, w których jednak i granica wewnątrz Stanów były o wiele, te grodzie według wewnątrz Stanów były o wiele wyraźniejsze, ale także i granice między Stanami o wiele bardziej pilnowane. No, rzeczywiście łatwość w tym wytworzeniu tej tkanki łącznej, tak, która jest...
Rzeczywiście zjawiskiem charakterystycznym dla XIX wieku jest to, że miasto zaczyna nadawać ton kulturowy i to zarówno jeśli chodzi o kulturę wysoką, jak i styl życia. Przecież no, to zjawisko, które humorystycznie Mickiewicz opisywał w Panu Tadeuszu, prawda, Telimeny, która instruuje wszystkich, jak to życie w stolicy, czyli w Petersburgu, się odbywa i to jest dla niej wzór. Tak to de facto przebiegało. No, przebywało się im, kto był bogatszy, prawda? Mówimy o tym, kto może sobie, kto mógł sobie na to pozwolić. Przebywało się w majątku wtedy, kiedy trzeba było dopilnować prac polowych, ale na tak zwany sezon, prawda? Na późną jesień, zimę, no właśnie do momentu, kiedy wznowić trzeba było prace polowe, wracało się do miasta i tutaj, i to było charakterystyczne dla całej europejskiej arystokracji, prawda? Która z jednej strony żyła z ziemi, tak? Ale tak naprawdę zasadniczym światem jej wyobrażeń, horyzonty jej wyobrażeń wyznaczało miasto. Żyła w mieście, a jeżeli ktoś sobie mógł pozwolić na wynajęcie rządcy i w ogóle się nie pojawiać w tym majątku, to już było idealnie. I żyła właśnie w mieście, gdzie raczej nie miała pałacu z ogrodem, tak? Tylko zasobny dom, ale jednak stojący po prostu na ulicy. Tak?
No. A tak próbując jeszcze mimo wszystko pod koniec naszej rozmowy zaczepić też, przejść od tych form życia do pewnych charakterystycznych form zachowań, tak? I pewnych jakby pewnego ducha, który z tego wynika. Z jakiś czas polskiej autorefleksji, tak? Końca XIX, początku XX i później były te wszystkie żale, że właśnie słabość polskiego mieszczaństwa powoduje, że ma to wpływ na jakiś taki rodzaj niestabilności polskiego ducha. No tutaj krzywicie się, ale analiza całego obozu wszechpolskiego, Domowskiego, wszystkich Popławskiego i tak dalej, szła trochę w tym kierunku, że Popławski to bardziej pewnie w ludzie by oczekiwał tego stabilizującego elementu, ale te żale na szlacheckość, tak, kultury, bo przecież te nowoczesne ruchy polityczne w ziemiach polskich były generalnie albo tylko przejmowały pewne swoją symbolikę szlachecką, ale generalnie były bardzo modernizacyjne i chciały tworzyć społeczeństwo właśnie z tą klasą, nie klasą, tak, ale z tym stanem średnim, z tą inteligencją inaczej uformowaną. I między innymi dlatego, że wyobrażano sobie, pewnie słusznie, niesłusznie, że ten inny człowiek, człowiek miejski, ale właśnie w sensie mieszczanin, tak, to jest ktoś, kto za dobrze rachuje interesy, kto za dobrze rachuje zyski i straty, żeby inwestować swoje działania i popychać innych i samego siebie do ryzykownych, niepotrzebnych inicjatyw. No to jest oczywiście moment, kiedy jest cała ta refleksja antypowstańcza również uruchomiona, prawda? Są inne sposoby, drogi do budowania siły własnego społeczeństwa niż zryw. Te zrywy kojarzono bardziej właśnie z pewną rycersko-wojowniczą duszą polską. Te z kolei tę próbę budowania siły, tak, własnej z tym wzrostem mieszczańskim. No wy się krzywicie, więc widzę, że zupełnie to w ogóle nie przemawia do was.
Do mnie w ogóle nie przemawia, bo ja bym chciał powiedzieć, że kluczowy dla XIX wieku ruchu politycznego, a zwłaszcza przełomu XIX-XX wieku, był zupełnie zapomniany ruch ludowy. I to mnie zdumiewa, że myśmy w Polsce wyparli chyba najpotężniejszą siłę swego czasu, właśnie kreującą i państwowość, i narodowość, bo to możemy dużo mówić o ruchu narodowym, ja nie mam nic przeciwko temu, ale to ruch ludowy zbudował naród polski na przełomie XIX-XX wieku i on spowodował...
Choć on oczywiście z tego pierwotnego ruchu narodowego jakoś
tak,
tam
to wyraził. Przez przypadek ruch ludowo-narodowy to był początek.
Aczkolwiek potem oczywiście wraz z pójściem ruchu narodowego w kierunku wyraźnie klasowym, obrony pewnych określonych, prawicowo-konserwatywno...
No ale to już jest druga
faza. faza. Druga tak. Natomiast faza, pierwsza. Tak, to jest...
Czas, gdy Witos jest w Lidze Narodowej, to jest...
Ale to, wiesz, Juliuszu, to w ogóle o tym, jak w, jak w obecnym imaginarium narodowym wygląda Druga Wojna Światowa, to moglibyśmy bardzo dużo...
No, ale nie, ale my mówimy o mieszaniu. Ja już kończąc i oddając głos Michałowi, chcę powiedzieć, że po raz kolejny mamy przykład... I
obiecuję, że nie będę mówił o batalionach chłopskich, jak dostanę ten głos.
Nie, ale chcę powiedzieć, że po raz kolejny zwróćcie uwagę, że traktujemy mieszczaństwo jako coś, co jest kontradykcją, prawda? Bo do jakiejś polskiej... Nie ma nigdzie tego, prawda, żebyśmy mieli do czynienia z mieszczaństwem jako rzeczą naturalną.
Znaczy, ja chciałem tylko do tego dopowiedzieć jedną rzecz. Nie jest problemem, jakby to powiedzieć, brak mieszczaństwa, tak? Czy słabość mieszczaństwa, czy słabość miasta. Ona jest efektem, tak? Jakby to powiedzieć, czegoś innego. W Anglii też rolę tej najbardziej mobilnej, silnej grupy społecznej przecież nie odgrywało mieszczaństwo, tylko średnia szlachta, ziemiaństwo. Tylko ta różnica wynikała z tego, że podczas gdy Europa Zachodnia, pozbywając się systemu pańszczyźnianego, pozbywając się tej dostępnej, łatwo, taniej, darmowej siły roboczej, nawet uprawiając ziemię, trzeba było inwestować, to była bardziej intensywna gospodarka, nastawiona na produkcję przemysłową. To problem jest granica Łaby, prawda?
No, a ty piękne rzeczy opowiadasz, ale po naszej stronie od Łaby, to wiesz, hasłem ulubionym jest szlachta nie pracuje. Takie mamy wpisy tych, którzy dzisiaj...
Ale jest też hasło, tak się bawi stolica. stolica to jest miasto. No. Ja pamiętam, ja nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale ja pamiętam jednak właśnie takie spory jednak w kategorii my dobrzy właśnie mieszkańcy miast kontra ci gorsi mieszkańcy okolic miejskich, tak bym to powiedział. I to jednak było coś takiego. Myślę, że nie jest prawdą mowa o słabości obecnie w Polsce. Większość Polaków to są mieszczuchy.
Okropne. No to już dzisiaj oczywiście, to w ogóle jesteśmy po takim koglu-moglu społecznym.
Znaczy dzisiaj wsi jako takiej, tak, którą my jeszcze znamy z lat 80. nie ma po prostu. Nie ma. Tak?
A niektórzy 70. i dla mnie to jest ta wieś, którą ja kojarzę.
Chociaż to już była wieś mocno tak zmodernizowana.
O, widzę, że będzie przed nami w przyszłości rozmowa o wsi, tak, polskiej, o chłopach polskich, tak trzeba było powiedzieć. I to bardzo naturalnie, bardzo naturalnie to nam przyjdzie, bym powiedział, bo o wszystkim trzeba po kolei, ale może nie po kolei, ale na końcu również i o tym. Dziękuję wam bardzo, żeśmy od Zajączka przeszli do...
Batalionów chłopskich.
No nie. Że doszliśmy do wiesz, że stolica się bawi, tak?
Tak się udało, tak.
Dziękuję wam za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Żegnamy się z państwem. Paweł Milcarek.
Michał Barcikowski, dobrej niedzieli.
I Juliusz Gałkowski, takoż.
Dobrego, ciepłego, bidermajerowskiego popołudnia niedzielnego.
I dobrego obiadu.